Tydzień temu przyglądaliśmy się rozdziałowi trzeciemu, który jest kontekstem dla reakcji i modlitwy Jonasza, które znajdują się w wersetach 1-4 czwartego rozdziału. Dzisiaj przeczytaliśmy ten sam fragment i będziemy jeszcze raz zastanawiać się nad tym, co tam jest powiedziane. Szerszy kontekst pokazał nam, że Bóg widzi wszystko. Postępowanie ludzi, jak też ich serca. Zobaczyliśmy też, że Bóg reaguje adekwatnie do sytuacji. Bóg postanowił zniszczyć Niniwę za jej złe postępowanie, więc to była Boża reakcja, Boża odpowiedź na złe postępowanie Niniwy. Niniwa nagromadziła różnych złych rzeczy i w końcu Bóg powiedział: dosyć, koniec tego. Ale gdy Niniwa się upamiętała i uwierzyła w Boga, słysząc przesłanie Jonasza, to Bóg widział to i zaniechał zniszczenia Niniwy. I to doprowadziło nas do wniosku, że Bóg jest bardzo blisko każdego z nas. Żyjemy w świecie, który należy do Boga i nad którym Bóg sprawuje władzę. Na tym ta bliskość Boga polega. W związku z tym zobaczyliśmy, że nasze życie jest w ręku Boga, że jesteśmy zależni od Boga we wszystkim, że mamy obowiązki względem Boga i w końcu, że mamy odpowiedzialność przed Bogiem za to, jak żyjemy. To wszystko pokazuje nam dobitnie, kto tak naprawdę w tym świecie ma władzę. Cała władza jest w ręku Boga i jest to kontekst do tego, o czym będziemy mówić dzisiaj. To zgadza się z tym, co wcześniej już zobaczyliśmy odnośnie Boga. Wcześniej widzieliśmy, że Bóg czyni, co chce, czyli Bóg jest Bogiem wszechmocnym, wszechmogącym. Widzieliśmy też, że u Pana jest zbawienie. Zobaczyliśmy to na przykładzie tego, jak Bóg zbawił Jonasza, uratował Jonasza, chociaż po ludzku patrząc nie było już dla niego żadnej nadziei. Ale tam, gdzie ludzka nadzieja umiera, tam pojawia się Boża nadzieja i Bóg uratował Jonasza, mimo że nie było dla niego już po ludzku ratunku. I teraz widzimy, że Bóg ma pełnię władzy i musi tak być. Jest to konieczne, żeby Bóg miał pełnię władzy, jeśli Bóg ma być Bogiem łaskawym i miłosiernym, nieskorym do gniewu, pełnym łaski, który żałuje nieszczęścia. W telewizji często pojawiają się różne programy, różne informacje na temat tragedii różnych ludzi. Bardzo często tym ludziom można by było w bardzo łatwy sposób pomóc, ale na przeszkodzie stoi prawo i urzędnik, który tego prawa pilnuje. I bardzo często ten urzędnik, widząc tragedię tego człowieka czy rodziny, współczuje. Ale co mówi? Mam związane ręce, ja nic nie mogę, takie jest prawo. I w ten sposób pokazuje, że ten urzędnik nie ma władzy. Nie ma władzy. W związku z tym nie może być łaskawy i miłosierny, nieskory do gniewu, pełen łaski. Może współczuć, ale nie może zrobić nic, żeby pomóc, ponieważ nie ma w swoim ręku wystarczającej władzy. Z kolei na przykład nasz prezydent ma prawo łaski. On ma władzę. Nie pełni, ale ma jakąś władzę. Część władzy i tej władzy przysługuje prawo łaski. On może ułaskawić człowieka jakiegoś, tak, który się do niego zwróci z tą prośbą. Może zastosować prawo łaski w stosunku do jakiejś osoby. Nikt inny tego nie może, tylko prezydent. Dlaczego prezydent? Bo on ma taką władzę. Więc to, że Bóg ma taką władzę, jest takim warunkiem koniecznym do tego, żeby mógł być Bogiem łaskawym i miłosiernym, pełnym łaski, nieskorym do gniewu, żałującym nieszczęścia. Bo żeby tak się zachować, żeby tak postępować, trzeba mieć pełnię władzy. Więc Bóg ma władzę całkowitą. Ma całkowitą władzę nad stworzeniem. Bóg panuje nad wszystkim. Widzi wszystko, reaguje adekwatnie i jest blisko każdego z nas. I to jest szerszy kontekst trzeciego rozdziału. A jaki jest bliższy kontekst? Czy ten węższy kontekst modlitwy Jonasza, o tym dzisiaj. Jonasz przybył do Niniwy z przesłaniem bardzo poważnym. Jeszcze 40 dni pozostaje do zburzenia Niniwy. Obchodził miasto i wołał do mieszkańców Niniwy o nadchodzącym sądzie za ich złe postępowanie. Z jaką reakcją się spotkał? Jak to przesłanie zostało przyjęte przez mieszkańców Niniwy? Kiedy prorocy przychodzili do Żydów, do Izraela i wołali tak, przychodzili z takim przesłaniem o sądzie, wezwaniem do upamiętania, no bardzo często kończyli śmiercią. Tak? Można przypomnieć sobie przypowieść Jezusa o dzierżawcach winnicy, kiedy Jezus mówi, że posyłał właściciel tak swoich różne sługi, ale ci dzierżawcy winnicy pobili ich albo zabili, tak? I w końcu posłał swojego syna. Więc tak wyglądało postępowanie Boga z Izraelem. Bóg posyłał swoje sługi, wzywał do upamiętania, ale oni źle to przyjmowali generalnie, bardzo źle. Więc jak przyjęła to Niniwa? Werset 5 mówi nam, że obywatele Niniwy uwierzyli w Boga, ogłosili post i oblekli się we włościennice wielcy i mali. Niniwa pozytywnie przyjęła tą wiadomość o sądzie. Nie było to przyjemne, ale to przyjęli. Zdali sobie sprawę, że ich postępowanie nie było właściwe. Dlatego pozytywnie to przyjęli, uwierzyli w Boga. I poprzez post, włożenie włosiennic, żarliwe wołanie do Boga o przebaczenie oraz zawrócenie od bezprawia ukorzyli się przed Bogiem. Ta postawa rozlała się na całą Niniwę, także nawet król wdział włosiennicę i usiadł w popiele. I wraz ze wszystkimi dostojnikami wezwał całe miasto do upamiętania się ze złego postępowania, do ukorzenia się przed Bogiem z nadzieją, że Bóg użali się i odstąpi od swojego gniewu i nie zginą. I werset 10 mówi nam, że tak właśnie się stało. W odpowiedzi na zmianę mieszkańców Niniwy Bóg użalił się nieszczęścia, które postanowił zesłać na nich i nie uczynił tego. I tutaj trochę chronologii, czy też jak to mogło wyglądać. Czyli te 40 dni, o których mówił Jonasz, wygląda na to, że jeszcze nie dobiegły końca. Ponieważ Jonasz jest jeszcze w mieście, prawda? Gdy człowiek wie, kiedy nastąpi zniszczenie Niniwy, no to, czy to jak do zniszczenia jakiegoś miejsca, to co by zrobił? Dałby nogę. Najprościej mówiąc, Jonasz jeszcze nie wyszedł z miasta, dopiero w 5 wersecie 4 rozdziału mówimy, że potem Jonasz wyszedł z miasta i zamieszkał na wschód od miasta. Więc Jonasz jest jeszcze w mieście, to znaczy, że mamy jeszcze ten okres 40 dni, tak? On się jeszcze nie wypełnił. I w jakiś sposób prawdopodobnie Bóg dał znać Jonaszowi, kiedy Niniwa się upamiętała, że zaniechał zniszczenia Niniwy. Jonasz wiedział, znał już zamiar Boży, że Bóg postanowił nie zsyłać na Niniwę nieszczęścia. Nie uczynił tego. I właśnie to działanie Boga, lub raczej jego zaniechanie, bardzo, ale to bardzo nie spodobało się Jonaszowi. Także się rozgniewał na Boga, był wściekły na Boga, można powiedzieć. Jonasz był bardzo zły na Boga. Nienawidził Asyryjczyków całym sobą, dlatego nie mógł pogodzić się z tym, co Bóg dla nich zrobił, widząc ich upamiętanie. Nie podobało się Jonaszowi, że Bóg oszczędził Niniwę. Ale Jonaszowi nie podobało się coś jeszcze. Jonaszowi nie podobało się to, jaki Bóg jest. Nie podobało mu się to, że Bóg jest Bogiem łaskawym i miłosiernym, cierpliwym i pełnym łaski, który żałuje nieszczęścia. Jonasz mówi, wiedziałem, że jesteś takim Bogiem, prawda? I to później wymienia. Skąd to wiedział? No mógł się dowiedzieć na przykład z Tory, tak? Czyli z drugiej księgi Mojżeszowej, 34 rozdziału wersetów 6-7. Tam Mojżesz, Bóg postanowił objawić się Mojżeszowi, ale nie objawił mu swojego oblicza, bo nikt nie może zobaczyć oblicza Boga, więc pozwolił mu obejrzeć Boga z tyłu, czy chwałę Boga z tyłu. I Mojżesz, widząc, że Bóg przeszedł obok, i Mojżesz zawołał w modlitwie: Panie, Panie, Boże miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący łaskę dla tysięcy, odpuszczający winę i występek i grzech, nie pozostawiający w żadnym razie bez kary, lecz nawiedzający winę ojców na synach i na wnukach do trzeciego i czwartego pokolenia. Stąd Jonasz wiedział, że Bóg taki jest. Z tego wersetu, ale też z historii swojego narodu, ponieważ wielokrotnie Izrael doświadczał tego, że kiedy się upamiętywał, Bóg odpuszczał ich grzechy i postanowił zaniechać nieszczęścia, które zamierzył. Więc Jonasz jest niezadowolony bardzo, jest wściekły na Boga za to, że Bóg zmiłował się nad Niniwą, że oszczędził Niniwę i też ma za złe Bogu to, jaki Bóg jest. Nie podoba mu się to, że Bóg jest łaskawy i miłosierny. I to jest zaskakująca postawa Jonasza. Dlaczego? Pytanie, dlaczego nie podoba mu się to, jaki Bóg jest? Przecież każdy inny człowiek by się ucieszył z tego, że Bóg jest, że ten Bóg, który sprawuje władzę nad całym światem, jest łaskawy i miłosierny, nieskory do gniewu, pełen łaski, żałujący nieszczęścia. Oczywiście każdy człowiek poza Jonaszem by się ucieszył. Jonaszowi to kompletnie nie pasowało, nie podobało się to od samego początku. Chociaż sam tego doświadczył na sobie, to nie podobało mu się. Bóg zmiłował się nad nim, zbawił go, chociaż on zasługiwał na śmierć, ale żyje. Bóg nad nim się użalił. Z tego też powodu, z tego, jaki Bóg jest, Jonasz mówi nam, że uciekał do Tarszyszu, kiedy Bóg po raz pierwszy posłał go do Niniwy. On nie chciał tam iść właśnie z tego powodu, jaki Bóg jest. Jonasz, można powiedzieć, czuł pismo nosem. Domyślał się, że Bóg może zaniechać nieszczęście, jakie postanowił zasłać na Niniwę. Gdyby tak się stało, to wtedy Niniwa nie otrzymałaby tego, na co w mniemaniu Jonasza zasługiwała. A to pokazuje, że Jonasz jest żądny kary. Tak? On chce, żeby ta Niniwa dostała, mówiąc brzydko, po tyłku. Jonasz całym sobą pragnie zniszczenia Niniwy. On chce, aby mieć sprawiedliwości, spadł na Niniwę z całą swoją surowością. Więc w ogóle nie dostrzega tych zmian, jakie zaszły w tym mieście, w tych ludziach. Był tak zaślepiony nienawiścią i żądzą kary, że nie dostrzegał niczego, co działo się. Nie dostrzegał tej zmiany, przemiany, która jakby wpływała na Boży osąd. On nie chciał dostrzec tych okoliczności łagodzących, które się pojawiły. Po prostu go to nie interesowało. Człowiek, którego zjada nienawiść, nie dostrzega takich rzeczy, ponieważ nie chce ich dostrzec. Jego interesuje tylko, w cudzysłowie, sprawiedliwość. Jego interesuje tylko kara za przestępstwo, a ponieważ jest zaślepiony nienawiścią, to nie dostrzega, nie chce dostrzec człowieka i jego sytuacji, zmiany, ukorzenia się, upamiętania, skruchy. Nie chce dostrzec żadnych okoliczności łagodzących. Nawet jeżeli są, to będzie ignorował tylko po to i zasłania się będzie sprawiedliwością. Zgrzeszył. Złamał prawo, należy mu się kara. Nieważne, wszystko inne. Tak, prawo zostało złamane, więc musi być kara. Więc to nie jest tak, że Jonasz jest zainteresowany sprawiedliwością jako taką. Mogłoby się wydawać, że w tej sytuacji Jonasz chce być sprawiedliwszy niż sam Bóg. Tak, że Niniwie się należy. Ale nie tylko sprawiedliwszy, ale i mądrzejszy też od Boga. Swoją postawą zdaje się mówić, że Bóg sprawuje swoje rządy źle, w niewłaściwy sposób, przynajmniej jeśli chodzi o Niniwę. Ale tak nie jest. Dla człowieka, który jest przesiąknięty nienawiścią, sprawiedliwość jest tylko narzędziem, jest środkiem do osiągnięcia celu. A tym celem jest ukaranie Niniwy, celem jest bezwzględne ukaranie Niniwy. Bez względu na cokolwiek, co uczynią, muszą być ukarani i koniec. Więc nie chodzi tu tyle o sprawiedliwość, co o nienawiść, która używa sprawiedliwości do osiągnięcia swoich złych celów. Więc widać jak na dłoni, że postawa Jonasza jest całkowitym przeciwieństwem charakteru Boga, jest odwrotnością tego, jaki Bóg jest. Jonasz kieruje się nienawiścią. Jonasz też nie jest sprawiedliwy. Nie widać u niego żadnego współczucia, żadnego zmiłowania, żadnej empatii w stosunku do tych mieszkańców Niniwy. Dla niego liczy się tylko to, żeby mieszkańcy Niniwy zostali ukarani, zostali zniszczeni, bo kieruje się nienawiścią. A jak człowiek kieruje się nienawiścią, to sprawiedliwość będzie zawsze pretekstem do wymierzenia kary. Taki człowiek będzie legalistą, którego nie będą interesowały okoliczności. Było przestępstwo, musi być kara, koniec i kropka. Pamiętam, jakiś czas temu w Stanach Zjednoczonych była taka dyskusja, czy też, ponieważ człowiek, który popełnił jakieś okrutną zbrodnię, został skazany na śmierć, ale nawrócił się i tam przez wiele, ponieważ ta wykonanie wyroku było odkładane, więc to minęły lata, więc skoro się nawrócił jego życie się zmieniło, to teraz pojawia się pytanie, czy to nie jest okoliczność łagodząca? Czy nie należałoby zamienić tą karę śmierci na karę dożywocia? Niestety osoba ta została stracona. Prawo. Takie prawo. Tak? Byli przeciwnicy i zwolennicy tego oczywiście. Jedni zasłaniali się, jedni chcieli miłosierdzia, drugi chcieli sprawiedliwości. Prawda? Postąpił nie źle, musi być kara. Złamał prawo, musi być ukarany. Koniec, kropka. Więc podobnie z Jonaszem. Więc Jonasz był bardzo zły na Boga za to, że ten oszczędził Niniwę. Więc dobre jest to, że nie poszedł gdzieś tam na bok i nie zaczął rozgłaszać, o jaki ten Bóg niedobry. On po prostu przyszedł bezpośrednio do Boga. Postanowił rozmówić się z Bogiem. I w modlitwie wylał przed nim swoje pretensje, swoją złość, swój gniew. W tej modlitwie wyraził swoje niezadowolenie z tego, jaki Bóg jest oraz z tego, jak Bóg sprawuje swoją władzę. Zarzucił Bogu w pewnym sensie słabość, brak silnej ręki oraz mądrości w sprawowaniu władzy. Tekst mówi nam, że Bóg odpowiedział na modlitwę Jonasza. Jest to bardzo ciekawa odpowiedź. Bóg pyta się Jonasza, czy to słuszne tak się gniewać? Jakiś czas temu pewien polski celebryta popadł w konflikt z prawem. Musiała interweniować policja. Gdy pojawili się policjanci i podjęli działania przeciwko niemu, bardzo się mu to nie spodobało, temu celebrycie. Więc zaczął się odgrażać policjantom, mówiąc, czy wiecie, kim jestem? Wydawało mu się, że jest kimś, w związku z tym jest nietykalny, czy też powinien być traktowany w szczególny sposób. Biorąc pod uwagę Boga i zarzuty, jakie stawia mu Jonasz, Bóg mógłby zachować się w podobny sposób. Jest takie powiedzenie, jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Bóg ma wszelką władzę, jest wszechmocny i mógłby pełen gniewu, tak jak Jonasz był pełen gniewu, odpowiedzieć Jonaszowi, zamilcz, czy wiesz, kim jestem? Kim ty jesteś, żeby mnie krytykować? Jesteś tylko naczynie, które uczyniłem. Jesteś tylko nędznym robakiem. Siedź cicho albo zginiesz. Więc Jonasz w gniewie modlił się do Boga, to Bóg w gniewie mógł mu odpowiedzieć tak samo. Prawda? Albo Bóg mógłby powiedzieć, czy pomyśleć, jestem wielkim Bogiem. Dlaczego miałbym odpowiadać takiemu robakowi jak Jonasz? I mógłby go zignorować. Tak często robią ludzie, jeżeli kogoś uważają za niższego i chcą okazać mu swoją pogardę, to ignorują taką osobę. Ta osoba może mówić, a ta osoba się w ogóle nie będzie przyjmować, będzie robić swoje. Tak często my robimy, prawda? Żeby pokazać komuś swoją wyższość. To w pracy czasami tak jest, że ktoś tam chce powiedzieć coś, czy mówi coś, ale jest ignorowany, ponieważ ludzie w jakiś sposób pogardzają tą osobą, czy uważają ją za niższą. Czy też uważają się za wyższych. Ale Bóg tak nie postępuje z Jonaszem. Bóg swoim pytaniem zmusza Jonasza do głębszej refleksji, do zastanowienia się nad samym sobą, nad tą reakcją, czy jest słuszna. Zmusza Jonasza do zastanowienia się, czy te oskarżenia, które Jonasz kieruje przeciwko Bogu, są słuszne. Ale też jest istotny sposób, w jaki Bóg przemawia. Bóg odpowiada Jonaszowi, który jest nikim w zasadzie. W porównaniu z Bogiem jest robakiem, który jest trawą, która dziś jest, a której jutro nie ma, czy nie będzie. I ten wielki Bóg odpowiada Jonaszowi na jego oskarżenia. Odpowiada nie w gniewie, ale łagodnie. On wie, że Jonasz nie rozumie. On wie, że Jonasz może nie wie wszystkiego. Wie, że Jonasz nie widzi wszystkiego, że ma swoje ograniczenia. Wie, że Jonasz kieruje się nienawiścią. Dlatego prowokuje Jonasza do zastanowienia się nad swoją postawą. Więc Bóg postępuje łaskawie i miłosiernie z Jonaszem. Postępuje z nim tak, jak na to zasługuje. Przepraszam. Postępuje z nim nie tak, jak Jonasz na to zasługuje. Postępuje z Jonaszem w zgodzie z tym, jaki Bóg sam jest. Ta odpowiedź odzwierciedla charakter Boga. Pokazuje nam, że Bóg jest łaskawy i miłosierny. Nieskory do gniewu, pełen łaski, który żałuje nieszczęścia. Bóg mógłby się rozgniewać na Jonasza i w gniewie powiedzieć: zamilcz, prawda? Ale tego nie zrobił. On wie, jakim tworem jest Jonasz i okazał mu swoją łaskę, swoje zmiłowanie, swoje miłosierdzie i odpowiedział łagodnie. I też zmusił Jonasza w pewien sposób do zastanowienia się. Widzimy, że Bóg w swoim postępowaniu z Niniwą czy z Jonaszem jest łaskawy i miłosierny, nieskory do gniewu, pełen łaski, żałujący nieszczęścia. Ale to jest tylko przedsmak. Słuchajcie, jest tylko przedsmak tego, co Bóg uczynił później w stosunku do nas, do mnie, do ciebie. Nic tak nie wyraża Bożego charakteru, łaskawości, miłosierdzia, łaski i cierpliwości, jak to, że Bóg przyjął postać człowieka jak wcielenie Jezusa Chrystusa, jak Słowo, które stało się ciałem i zamieszkało między nami, jak to, że Syn Człowieczy stał się przebłaganiem za nasze grzechy. Z natury jesteśmy jak Jonasz. Nasza postawa względem Boga jest z natury postawą Jonasza. Jesteśmy pełni nienawiści do ludzi i do Boga. Podważamy Bożą władzę i mądrość. Nasze słowa do Boga są słowami gniewu i złości na Niego. Ale mimo to Bóg nie postąpił z nami w sposób, na jaki zasługujemy. Nie oprzedł się z nami według tego, na co zasługują nasze winy. Bóg oprzedł się z nami łaskawie, posłał swoje słowo. Posłał swojego Syna na świat, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To jest Boża odpowiedź dla grzesznego świata. Odpowiedź, gdzie Bóg przyjmuje postać człowieka, staje się sługą wszystkich i idzie na krzyż, aby zakosztować śmierci za każdego, by umrzeć i zmartwychwstać dla ich usprawiedliwienia. Więc krzyż Chrystusa w tym ogólnym znaczeniu pokazuje nam, jak bardzo Bóg jest łaskawy i miłosierny, nieskory do gniewu, pełen łaski i żałujący nieszczęścia. To nie znaczy, że Bóg ignoruje grzech. To nie znaczy, że Bóg, kiedy staniemy przed Jego obliczem na sądzie ostatecznym, to przymknie oko na nasz grzech i powie: będzie dobrze, będzie dobrze. Tak się nie stanie, ponieważ Bóg jest sprawiedliwy. Niniwa zostałaby zniszczona. Wszyscy jej mieszkańcy zginęliby. Co sprawiło, że Bóg użalił się nad nimi i zaniechał tego, co postanowił? Uwierzyli Bogu, odwrócili się od grzechu, który sprowadził na nich sąd, ukorzyli się przed Bogiem i wołali do Niego. Wtedy Pan użalił się nad nimi. A co dzisiaj trzeba zrobić, żeby Bóg się użalił nad człowiekiem i zbawił go od wiecznego potępienia, od piekła, od drugiej śmierci, od kary za grzech? Bóg jest taki sam dzisiaj. Bóg jest taki sam, jaki był wczoraj. Jest ten sam na wieki. On się nie zmienia. Dalej jest Bogiem łaskawym, miłosiernym, pełnym łaski. I On ustami Jezusa mówi do każdego człowieka, wzywa każdego człowieka: upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii, wierzcie w Pana Jezusa Chrystusa. Ukuszcie się pod mocną ręką Boga, pod ręką Chrystusa, ponieważ w Nim jest życie wieczne. Jezus wzywa nas do tego, byśmy porzucili grzech, byśmy już nie służyli grzechowi, byśmy przestali nienawidzieć Boga i bliźniego. Jezus wzywa do tego, byśmy naśladowali Jego samego. Jezus każdemu, kto w Niego wierzy, kto zastosował się do Jego nauczania, daje obietnicę, że nie stanie na sądzie. Oraz daje obietnicę żywota wiecznego, usynowienia oraz dziedzictwa wiecznego, nagrody w górze. Więc Jezus jest tą jedyną drogą do Ojca, jest jedyną drogą do tego, żeby doświadczyć tego użalenia się Boga. I tak jak Niniwa się upamiętała i uwierzyła w Boga, tak dzisiaj każdy człowiek, który wierzy, czy też upamiętuje się, odwraca się od grzechu i wierzy w Pana Jezusa Chrystusa, doświadcza przebaczenia grzechów, doświadcza zmiłowania się Boga. Ale tu też jest lekcja, bardzo istotna lekcja, bardzo ważna lekcja dla chrześcijan, dla tych narodzonych z Ducha Bożego. Ta lekcja mówi nam, jaki ma być nasz charakter, jaki ma być nasze serce, jak mamy postępować z ludźmi. Bóg okazał nam swoją łaskę i miłosierdzie, był cierpliwy względem naszego nieposłuszeństwa w końcu, kiedy okazaliśmy skruchę, użalił się nad nami i wymazał nasz dług. W taki sam sposób powinniśmy my postępować z tymi, którzy są wokół nas. Szczególnie jest to istotne, kiedy mamy jakąś władzę. Tak? Czy to mamy władzę rodzicielską, czy też mamy władzę w firmie, gdzie pracujemy, czy też jakąkolwiek inną władzę, czy też odpowiedzialności. Bóg powiedział, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, ale możemy też powiedzieć, że Bóg wymaga, abyśmy byli nie tylko świętymi. Bóg wymaga, żebyśmy byli we wszystkim tacy, jak Pan Jezus Chrystus, abyśmy byli podobni we wszystkim do obrazu Jego Syna, abyśmy byli łaskawi i miłosierni, nieskorzy do gniewu, pełni łaski, żałujący nieszczęścia. To nie znaczy, że mamy władzę, ale tam, gdzie mamy władzę, tak, powinniśmy takimi być, jaki jest Bóg. Powinniśmy odzwierciedlać charakter naszego Ojca. Niedaleko pada jabłko od jabłoni. Tak? W związku z tym, jeżeli jesteśmy Bożymi dziećmi, to powinniśmy odzwierciedlać ten charakter Boga. Powinniśmy odzwierciedlać w naszym własnym życiu tą łaskawość i miłosierdzie, cierpliwość, łaskę generalnie, żałowanie nieszczęścia. Kiedy widzimy nieszczęście, to powinniśmy wołać do Boga. Powinniśmy wołać do Boga. Powinniśmy być gotowymi do przebaczania generalnie. Więc ta odpowiedź Boga to nie wszystko, co Bóg ma do powiedzenia odnośnie Jonasza. Tak? Bóg odpowiedział Jonaszowi. Tak? Jonasz skierował pewien zarzut w stosunku do Boga i Bóg odpowiedział Jonaszowi, zmuszając go do zastanowienia się, ale to nie koniec tego, co Bóg zamierza zrobić odnośnie Jonasza. O tym za tydzień, ponieważ jest jeszcze więcej odnośnie tego, że Bóg jest łaskawy i miłosierny. Pełen łaski, nieskory do gniewu i żałujący nieszczęścia. Także o tym za tydzień. Amen.